6 minut po godzinie 22. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Dobry wieczór, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś dwoje gości, proszę Państwa, i spróbujemy przyjrzeć się rozstaniom par z dwóch perspektyw, damskiej i męskiej, bo one różne są. Rozwodów mamy coraz więcej niestety i to jest bardzo niepokojące zjawisko. Rozstajemy się coraz częściej. Powody są różne. Co ciekawe, częściej kobiety występują o rozwód. Mężczyźni, wydaje się, lepiej znoszą nieporozumienia i konflikty w związku. Chociaż różnie to bywa, będziemy o tym też mówić. W pierwszych latach trwania małżeństwa najczęstszą przyczyną rozwodów, jak przeczytałam, jest niedobranie seksualne oraz problemy finansowe. Natomiast wraz z wydłużaniem się stażu małżeńskiego zwiększa się ryzyko zdrady i to właśnie niewierność jest powodem wielu rozstań. Często także nadużywanie alkoholu i, uwaga, dłuższe nieobecności jednego z partnerów. Jak na przyczyny rozstań patrzą kobiety, a jak mężczyźni? O tym dziś w nocnych rozmowach, a moimi gośćmi są Dorota Wolenszleger-Gałuszka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dorota jest mediatorką, założycielką Kobieta i Rozwód Gdańsk. I Adam Chojnacki, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adam jest psychologiem, psychoterapeutą, a muzycznie Zbigniew Wodecki, Nieodżałowany i Mitch and Mitch. 22 maja, proszę Państwa, minie druga rocznica śmierci pana Zbyszka. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zaczynamy.
Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni mnie.
Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Jeszcze zaśpiewa pan Zbyszek i zagrają. A w studiu Dorota Wolenszleger-Gałuszka, mediatorka, założycielka Kobieta i Rozwód Gdański, Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Rozwodów mamy coraz więcej, proszę państwa. To takie niepokojące zjawisko, trwające właściwie od paru lat z tendencją zwyżkową. Powody rozwodów są różne. A my dziś porozmawiamy o tym, jak na przyczyny rozstań patrzą kobiety, a jak mężczyźni. Od czego zaczniemy? To pytanie do moich gości.
Zacznę ja.
Z racji tego, Wolenszleger-Gałuszka.
Zacznę od tego, że te rozwody to rzeczywiście rzecz, którą się zajmuję od kilku lat. Przygotowując się dzisiaj do naszej rozmowy, przeanalizowałam te główne przyczyny rozpadu związków, które są przedstawiane zarówno klientkom mnie, jak i również potem przed sądem. I wciąż jednak dominuje w mojej ocenie zdrada. Oczywiście musimy też mieć na uwadze, że mamy rozwody bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie. Przy braku orzekania o winie jest to niezgodność charakterów, to jest najbardziej ogólna podana przyczyna.
Przyczyna taka bardzo ogólna.
Bardzo ogólna, natomiast bardzo dużo niosąca za sobą wbrew pozorom. Dlatego na razie jeszcze tym się nie będę zgłębiała, bo powiedzmy sobie o zdradach. Jest to naprawdę bardzo...
Temat na czasie.
Temat na czasie, dość bolesny. Ważny, szczególnie dla zdradzonych. I analizując tak te sprawy, którymi miałam okazję się zająć, pogrupowałam je sobie na takie, które były spowodowane taką wyłącznie fascynacją, pożądaniem seksualnym i tam, gdzie druga strona się rzeczywiście zakochała.
W drugiej innej osobie,
w drugiej
trzeciej.
Innej, dokładnie tak. Również mamy do czynienia ze zdradą emocjonalną. Szczególnie kobiety bardzo dużą wagę przywiązują do tego, czy są jedynymi partnerkami emocjonalnymi dla swoich mężów. Jeśli pojawia się ktoś w życiu tych dwojga ludzi, któremu małżonek jest w stanie powierzyć sekrety, opowiada o żonie, opowiada o nawet swoich kłopotach, dla żony jest to już sygnał, że nie jest ona tą osobą najbliższą, że jest to już rodzaj zdrady. Oczywiście w ślad za takim związkiem emocjonalnym tych dwojga, tej nowo poznanej kobiety i męża, wcześniej czy później najczęściej dochodzi też do zbliżenia, dochodzi do spotkania fizycznego, no i ten związek nowy, wtedy masz gdzieś tam szansę niestety, ale już funkcjonować w realiach.
Rozumiem, że do ciebie przychodzą kobiety, które domagają się rozwodu właśnie ze względu na to, że czują się zdradzone, czy przyłapały męża na zdradzie.
Czasami pytają, co mają zrobić z tym wszystkim i od czego zacząć. Oczywiście, mimo tego, że zajmuję się rozwodami, jestem ostatnią osobą, która do rozwodu namawia. I zawsze staramy się na pierwszym spotkaniu, na pierwszej konsultacji znaleźć chociażby jeszcze te punkty zaczepienia, które mogą być tym, od czego jeszcze będą starali się budować i odnaleźć siebie małżonkowie. Jeśli po takiej konsultacji, po takim za i przeciw, które, takiej burzy mózgu, które robimy, wychodzi nam, że niestety, ale w tym związku już wszystko się wypaliło i całe podsumowanie wszystkich elementów wiążących małżonków, no już ich nie ma, nie istnieją i są same zgliszcza, no to wtedy rzeczywiście decydujemy się na radykalne działania.
Czy zauważyłaś taką prawidłowość, że do tej zdrady dochodzi rzeczywiście później niż w parę lat po zawarciu małżeństwa? Wtedy, kiedy ta namiętność, jedna z filarów opada. Miłości, opada, co jest naturalnym procesem. Ludzie często o tym nie wiedzą, że namiętność po
trzech latach
po prostu opada. Tak. Jeśli nie wypracowaliśmy sobie w tym czasie tak zwanej intymności i zaangażowania, no to okazuje się, że ludzie myślą, no to już koniec miłości, bo już tak nie pożądam tej mojej wybranki jak kiedyś i patrzę łakomym okiem na innych mężczyzn czy na inne kobiety.
Tak, czyli definiują swój związek wyłącznie z perspektywy
seksualności.
A prawda przecież bywa, sytuacje bywają różne. Życie redukuje też nasze potrzeby, chociażby w momencie u kobiet, kiedy pojawia się dziecko. Mężczyzna i kobieta, którzy, tak jak powiedziałaś, nie wypracują w sobie bliskości, nie staną się nawet przyjaciółmi w tym pierwszym okresie czasu, nie przechodzą tej próby. Nie potrafią się odnaleźć, szczególnie mężczyzna w nowej roli ojca, partnera, a kobieta, koncentrując się wyłącznie na dziecku, być może popełnia też błąd, odsuwając męża.
No i wtedy
krok do zdrady. To już jest ten pierwszy taki moment zamiatania czegoś pod dywan, bo idziemy do przodu, gdzieś potem logistycznie się uzupełniamy, to dziecko chowamy wspólnie, ale już nie razem. Obok siebie, ale nie razem. I rzeczywiście ten brak bliskości, ten nawet przedłużający się, konieczny brak bliskości powoduje, że nic innego między nimi nie ma.
I bardzo często zaczynają szukać wsparcia gdzieś na zewnątrz.
Dokładnie tak.
Adam Chojnacki jest z nami także, psycholog, psychoterapeuta. Mężczyźni, którzy są posądzeni o zdradę lub zdradzają swoją partnerkę, często wcale nie chcą rozwodu, prawda?
Prawda.
Chcą zachować rodzinę, mówią, że to dla nich ważne. Dziecko.
Czasami zastanawiam się dlaczego, ponieważ z jednej strony takie deklaracje padają, być może jest to spowodowane lękiem, tym, że znowu będą musieli wkroczyć na ten rynek, tak, i poszukiwać nowej partnerki. Niektórzy wcale tego nie chcą, nie są wcale gotowi.
I naprawdę nie chcą rozpadu rodziny.
I nie chcą, dokładnie.
Czyli chcą, żeby żona, partnerka wybaczyła.
Wybaczyła, żeby wszystko wróciło do normy, bo tak naprawdę być może też wygoda tym powoduje, że dlaczego mają sobie teraz życie do góry nogami wywracać, skoro ta żona jednak nie była taka zła.
Kochanie, przecież nic się nie stało, ciebie kocham.
Mało tego, niewykluczone, że takie schematy powielają od swoich rodziców, czy też
ojca.
Dziadków. Dokładnie tak. Przez lata była pewne przyzwolenie na zdrady mężczyzn, na zdrady kobiet niekoniecznie.
Do tej pory tak jest, mam wrażenie, że bardziej się przymyka oczy na zdrady męskie i mówi się, taki jurny, taki fajny facet.
Tak, nie chciałabym nawet wchodzić tutaj już w takie typowo feministyczne zapędy, ale prawda jest taka, że jeżeli jeszcze parę lat temu, nawet w tej chwili już mam wrażenie, że troszeczkę inaczej jest to postrzegane, mężczyzna, który zdradzał, rzeczywiście macho, szczególnie, że jeżeli miał jeszcze piękną, młodą kochankę, natomiast kobieta, która zdradziła, to...
Wiadomo, jakich określeń.
Wiem, że jest późna godzina, ale i tak niecenzuralnie nie będę się
wyrażało. I do tej pory coś tam jest, pobrzmiewa w postrzeganiu. Co z tymi zdradami, panie Adamie?
Tych przyczyn zdrady jest pewnie bardzo dużo i to w zależności od tego, do jakiej zdrady dochodzi. I zdrada to jest jakaś taka niedojrzała, można powiedzieć, próba rozwiązania problemu, który tkwi w związku i zawsze ona się pojawia w tej sferze, która jest najbardziej deficytowa. Tak, jeżeli chodzi o tą namiętność z tych trzech składników, które też Haniu wymieniłaś, bo dojrzały związek składa się z namiętności, intymności i zaangażowania. To jeżeli ta namiętność zanika, czy to z powodu upływu czasu, trochę znudzenia się sobą obycia.
Trochę czy to też w naturalny, przepraszam, że ci wchodzę
zupełnie
słowo,
naturalny sposób.
Po kilku latach
po prostu pada.
Po prostu taka jest dynamika związku i namiętności.
Tego się w pewnym sensie nie obejdzie. Ale też, tak jak Doroto powiedziałaś, w momencie urodzenia dziecka. Pierwszego czy też kolejnego, chociaż to pierwsze jest często dla mężczyzn bardzo kryzysowe, szczególnie dla mężczyzn, którzy nie do końca są przygotowani do roli ojca i nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zmienia się związek partnerski w momencie, kiedy pojawia się między nimi para rodzicielska, gdzie matka siłą rzeczy przekierowuje większość swojej energii na relacje z dzieckiem, przynajmniej na jakiś czas. I to jest taki moment, gdzie mężczyźni nie wytrzymują tego napięcia. Z jednej strony jest trochę taka obawa, że to wycofanie, zainteresowanie i namiętności to jest koniec właśnie wszystkiego. Z drugiej strony wielu mężczyzn nie wie, co zrobić ze swoim napięciem seksualnym w takich momentach, jakby też nie jest w stanie przekierować energii na inne sfery więzi. I w pewnym sensie czują się usprawiedliwieni, w tym sensie, że moje najważniejsze, jedne z najważniejszych potrzeb nie są realizowane, w związku z tym mam prawo szukać gdzie indziej.
Tak, kochanie,
nie tego jako winę.
Ty ciągle jesteś zmęczona, ciągle zajęta dzieckiem, wieczorem też idziesz spać i kładziesz się z dzieckiem, co ja mam wtedy robić? Ja często słyszę, gdzie ja? Przecież czuję się porzucony, nie jesteś mną zainteresowana już, nie spaliśmy wiele miesięcy ze sobą.
To samo dotyczy sfery emocjonalnej. Też pojawiają się zdrady, które zaczynają się właśnie od budowania intymnej relacji z kimś, niekoniecznie w ogóle opartej o seksualność, dlatego że ta intymność nie mogła zostać zbudowana w parze. Jest jakiś mur, jest jakaś niemożność dogadania się, lęk przed bliskością, czy duże stężenie krytyki, obwiniania w związku. I gdzieś ta intymność będzie się realizowała na zewnątrz. Zresztą dlatego mężczyźni częściej zdradzają, bo mają tendencję bardziej do szukania rozwiązań na zewnątrz. Kobiety częściej podejmują próby rozmowy w związku, a mężczyźni bardziej podchodzą do tego, że skoro tu mi nie wychodzi, to ja poszukam rozwiązania gdzieś na zewnątrz.
I znajdują.
I znajdują.
Czy nie jest przyczyną zdrady właśnie w takim okresie sprawdzenia związku, jakim jest urodzenie dziecka, to, że mężczyzna nie czuje się wystarczająco dobry? Bo to mama zaspokaja przede wszystkim potrzeby dziecka i ta próba dowartościowania się, właśnie to, co powiedziałeś, jest sięganie na bodźce zewnętrzne.
Tak, w zdradach w ogóle, można by tak powiedzieć, męskich podbojach, bo to często tak jest określane, zawsze jest jakiś komponent podbudowania swojej wartości, szukania jakiejś atrakcyjności, tego, że ktoś inny może mnie chcieć, gdzieś indziej mogę być potrzebny, jeżeli tutaj wydaje się niepotrzebny.
I doceniony.
I doceniony.
A zewnętrzna kobieta nie będąca zmęczona, nie będąca też często niezadbana i tak czująca się, no wiadomo, że da tę, zaspokoi tę potrzebę.
I to się nakręca, bo im więcej jest takiego odsunięcia, tym więcej powodów obie strony mają do tego, żeby utwierdzać się w przekonaniu, że nie jest fajnie i że kolejne kroki w inną stronę będą jakimś rozwiązaniem.
To jest bardzo trudny moment, wbrew pozorom, kiedy pojawia się nowy członek rodziny, kiedy rodzi się dziecko. I to jest, tak jak powiedziałaś, Dorota, taka próba, ogromna próba dla siły tego związku, dla relacji, tego, co mężczyzna i kobieta zrobią ze swoją relacją, bo powstaje bardzo mocna relacja między matką a dzieckiem, rodzi się, bądź nie, różnie to bywa, jeśli kobieta dopuszcza mężczyznę do niemowlęcia, to się rodzi szybciej. Jeśli nie, jeśli sama zajmuje się jeszcze z teściową na przykład, tym dzieckiem, to mężczyzna już zupełnie czuje się odsunięty na boczny tor. No i to jest to, o czym teraz mówimy. Powolutku się drogi rozchodzą.
To odsunięcie jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli na odpowiednim etapie nie zostanie zbudowane takie porozumienie między małżonkami w parze, że oboje chcą być aktywnymi i obecnymi rodzicami, to często jest tak, że kobiety nie mają wystarczająco dużo zaufania do mężczyzn jako ojców i próbują zrobić wszystko same, jednocześnie później bardzo narzekając na to, że są przemęczone, bo są. A mężczyzna, który jakby jest troszeczkę wykluczany z tej relacji rodzicielskiej, zaczyna często popadać jakieś swoje kompleksy, obraża się, jest sfrustrowany, czuje się właśnie niedoceniony, czuje brak zaufania, w związku z tym wycofuje się, bo nie ma na to ochoty, a później z kolei ma wiele pretensji do drugiej strony, że w ogóle nie jest zauważany, nie jest doceniany.
No i znajduje się miła koleżanka z pracy, zadbana, wypoczęta.
Która wysłucha,
tak, powie, jaki ty jesteś fantastyczny, to umówmy się na kawę, no i tak od rzemyczka do kamyczka.
Wielu mężczyzn, bo akurat mówimy o zdradzie, ale wielu mężczyzn w tym samym momencie niekoniecznie musi sięgać po inne relacje, ale na przykład bardziej angażuje się w pracę, stając się jeszcze bardziej nieobecnym, co daje tak naprawdę tylko i wyłącznie potwierdzenie obawom jego partnerki, że on się właściwie jakoś nie nadaje, on nie jest tą ostoją, on nie jest jakoś obecny. I to zawsze ma taki charakter pętli, że jedna strona drugiej trochę daje argumenty do tego, żeby utwierdzać się w tych swoich przekonaniach i zaczynamy grać w taką grę, w której obie strony jakąś rolę pełnią.
No i mamy tutaj taki pad swoisty, ponieważ obie strony są pełne pretensji, niezaspokojonych potrzeb, zmęczenia tą sytuacją i no właściwie trudno bez pomocy z zewnątrz wrócić im do siebie. Jeśli nie trafią do gabinetu terapeuty, mediatora, do ciebie, Dorota, to
do ciebie, Haniu,
to bardzo często po prostu się rozstają, nie widząc możliwości powrotu do siebie. Bo te konflikty, te żale, ten ból wzajemny, to cierpienie jest tak duże, że ludzie nie umieją znaleźć już drogi do siebie i wyjść poza wzajemne pretensje, kłótnie, awantury często, prawda? Że ciebie ciągle nie ma w domu, a ty ciągle przy dziecku, a zapominasz o mnie, a ty mnie nie wspierasz. I to jest taki pierwszy ogromny krok do rozpadu związku.
Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale ja osobiście zauważam, nazwałam to epidemią Piotrusiów
panów.
To taka męska wersja dziecka, gdzie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, powinni tworzyć związek, powinni tworzyć rodzinę, być rodzicami i tworzyć spójność w wychowaniu dziecka, to mąż oczekuje, że będzie wciąż adorowany, będzie wciąż traktowany jako centrum życia rodziny.
A życie seksualne będzie kwitło, jak gdyby nigdy nic.
Tego oczekuje i jeśli tego brakuje, no to rzeczywiście to niezadowolenie daje sobie upust na zewnątrz.
To wielu psychologów i socjologów z tego czasu też zwraca uwagę na taki proces, szumnie się to nazywa kryzysem męskości, że jakby wielu mężczyzn, nie wiem, w tej trzeciej dekadzie życia nie dorasta do takiej odpowiedzialności, gotowości do budowania rodziny, jakby zatrzymują się na trochę takim nastoletnim etapie, gdzie poszukują wielu ekscytacji, chcą realizować jak najwięcej potrzeb, czasem budować kariery, ale też chcą się bawić i niekoniecznie są w stanie zrezygnować z wielu swoich potrzeb czy przyjemności w imię współodpowiedzialności za rodzinę.
I tak naprawdę taki Piotruś pan początkowo może być fantastycznym kompanem, fantastycznym mężem.
No bo to są czarujący mężczyźni
dopóki
przecież.
Dopóki nie ma obowiązków, no to bawimy się świetnie. To jest cudowny kompan właśnie wszelkiego rodzaju pomysłów,
imprez,
rozrywek,
wyjazdów, przygód.
Dokładnie. Problem pojawia się wtedy, kiedy Piotruś pan zaczyna rozczarowywać partnerkę. Partnerki potrzeby, czy też oczekiwania rosną, a Piotruś pan zostaje sobie w swoim świecie chęci dalszej zabawy. Nie dochodzi do tego porozumienia między nimi. I rzeczywiście i stąd też dość wiele wniosków rozwodowych ze strony pań, gdzie przyczyną tak naprawdę leży właśnie to niedopasowanie partnerów. Często słyszę, ja nie chcę mieć kolejnego dziecka w domu, ja chcę mieć partnera.
Tak.
Jednocześnie tylko tak jeszcze dodam, że to często od samego początku jest widoczne i że...
To przysłowiowe widziały gały, co brały.
Tak, można by tak powiedzieć, chociaż to jest okropne określenie.
Ale bardzo sensie, popularne, a często trafne.
Tak, w tym sensie, że jakby para wchodzi na dzień dobry w taki układ rodzić dziecko. I to w różne strony działa, bo to czasem tym dzieckiem jest mężczyzna, czasem tym dzieckiem jest kobieta. I do pewnego momentu to zaspokaja jakieś ich potrzeby z poprzednich etapów rozwojowych. Ten, kto robi za dziecko, tak w cudzysłowie w tej relacji, uzyskuje jakąś troskę, opiekę, jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakieś dowartościowanie, prowadzenie za rękę. Druga strona spełnia się, bo się czuje ważna, dojrzała, niezależna, silna. Tylko to się po jakimś czasie musi skończyć źle, dlatego że jeżeli chce mieć związek partnerski, to taki układ będzie po chwili bardzo frustrujący, bo osoba robiąca za dziecko, tak właśnie w cudzysłowie, będzie miała poczucie zniewolenia i bycia sterowanym, a druga strona będzie umęczona i właśnie będzie mówić takie rzeczy, ja nie chcę mieć kolejnego dziecka, jakby nie chcę się ciągle tobą zajmować. I żeby to przejść, to para musi wykonać dużą pracę, żeby dojść do takiego poziomu relacji dorosły-dorosły, gdzie ta współodpowiedzialność jest na takim poziomie partnerskim.
603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś, proszę Państwa, jak na przyczyny rozstań patrzą kobiety, jak mężczyźni, co jest najczęściej najczęstszymi przyczynami tego, że rozwodzimy się coraz częściej, coraz szybciej i coraz chętniej niestety. Szymon z Banina z Magdaleną, stali słuchacze się odzywają. Właśnie świętujemy 5. rocznicę ślubu. Gratulacje, wielkie gratulacje i uściski dla Państwa. 603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Dziś o przyczynach rozstań, przyczynach widzianych oczami kobiet i mężczyzn. Ta trąbka, jedyna w swoim rodzaju. Zbigniew Wodecki, Micz & Micz jeszcze zagrają, jeszcze pan Zbyszek zaśpiewa. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów w studiu. Dorota Wlęszleger-Gałuszka, mediatorka, założycielka Kobieta i Rozwód Gdański. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Piszą państwo, witam pani Haniu i gości w radiu. Mój były mąż stwierdził, że miłość dwojga ludzi to wspólne posiłki, bycie ze sobą, a seks to tylko zabawa i można to mieć z różnymi partnerkami. Szkoda, że te słowa padły po ślubie, ale twardo odeszłam, zaraz. Dzwonił nawet po rozwodzie przez 7 lat, ale to już zamknięty temat. I nigdy już nie zaufałam i nie zaufam, pisze do nas słuchaczka. No więc właśnie, to tak sobie myślę, że zanim ludzie staną na ślubnym kobiercu i zdecydują się spędzić ze sobą życie, to warto by usiąść i pewne rzeczy ustalić ze sobą.
Dokładnie, wyczytałam, że jeśli para ustali, co będzie przyczyną rozpadu ich związku i na przykład wskażą, że ta zdrada jest absolutnie takim definitywnym elementem, który temu rozpadowi spowoduje ten rozpad, no to do tej zdrady może nie dojść.
kiedy wcześniej to omówią.
Dokładnie
i powiedzą,
tak,
co dla mnie, kochanie, jest zdradą, a co nie jest zdradą.
I to jest, myślę, też dość ważny element, czy my potrafimy ze sobą rozmawiać.
No to jest podstawowy element. Dokładnie. Czy jesteśmy w stanie się poznawać, czy jesteśmy ciekawi, otwarci i słuchamy tej drugiej osoby.
Czy nie boimy się komunikować, czy nie natrafimy na ścianę, czy nie natrafimy na cynizm, kiedy wyrazimy to, co czujemy, kiedy wyrazimy nasze potrzeby, nasze oczekiwania, możemy natrafić na zniechęcenie, na odtrącenie.
I boimy się często tego odrzucenia.
I czasami dlatego nie mówimy.
Że jeśli na przykład kobieta powie, że wiesz, ja nie mam takiego apetytu na seks jak ty i nie potrzebuję tak bardzo często kochać się z tobą, to kobieta na przykład, jeśli to jest kobieta, bo równie dobrze może być to mężczyzna, może bać się odrzucenia, a zależy jej na mężczyźnie. Kocha go, prawda?
Prawda.
Więc taka szczerość też może być zagrażająca, a jednocześnie niezbędna.
Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli ja boję się, że kiedy powiem prawdę o sobie, to zostanę odrzucony, to czy nie lepiej po prostu sprawdzić to od razu? Bo to się po prostu i tak pojawi. I to ukrywanie siebie przez długi czas i swoich potrzeb, czy swojej jakiejś natury, swojego charakteru pod jakimiś maskami z obawy przed tym, że zostaniemy odrzuceni, skończy się tym, że zostaniemy odrzuceni po prostu później. Część osób liczy na to, że w międzyczasie wytworzy się jakiś rodzaj zależności i zaangażowania, który to pokona, ale często tak po prostu nie jest. Jest rozczarowanie opóźnione.
Często my kobiety mamy taki zwyczaj, nie powiemy, niech się domyśli. Po pierwsze sprawdzamy, czy dobrze mnie zna partner, czy domyśli się, co ja myślę, ale prawda jest taka, że no, nie ma nikt takiej umiejętności, żeby zgadnąć nasze potrzeby, nasze pragnienia. No i oczywiście podstawowy apel, nie bójmy się mówić. Po pierwsze zweryfikujemy, czy rzeczywiście mamy partnera godnego do tego, żeby rozmawiać i otwarcie rozmawiać o potrzebach naszych myślach, a dwa, będziemy mogli po takim jasnym komunikacie wyegzekwować, czy coś przyniosło to, czy jakiś rezultat był, czy nie. Robienie awantury z tego, że się nie domyślił, nie przyniósł na przykład, nie wiem, kwiatów, czy nie wyniósł śmieci, no jest jakby tutaj błędem.
I argument, jakby kochał, to by się domyślił.
Dokładnie.
Największy błąd.
To nie tylko jest domena kobiet, bo ja myślę sobie, że my się wbrew pozorom wcale tak nie różnimy. I wiele
tego
osób,
nie wiedziałam.
Wiele osób ma coś takiego, po prostu być może trochę pretensje są inaczej później wyrażane. Ale to jest a propos tego, co powiedziałem wcześniej, taka pozycja dziecięca, bo przecież to jest pozycja małego niemowlaka, który leży i wykazuje jakieś bliżej niezrozumiałe niezadowolenie i oczekuje, że ten drugi rodzic będzie teraz na niego patrzał, domyślał się jego potrzeb, rozpoznawał je i odpowiadał jak tylko się da. A przecież kiedy mówimy o dojrzałych, dorosłych związkach, no to jest wspólna odpowiedzialność za to. I ja też jestem odpowiedzialny za to, żeby dać się poznać. Tak, nikt nie ma szklanej kuli, jakiegoś skanera magicznego, który mnie prześwietli i będzie wiedział, czego ja pragnę, kim ja jestem, właściwie co ja myślę.
Często kobiety mówią mi, że artykułują swoje potrzeby. Mówią na przykład, kochanie, cieszyłabym się, jakbyś przynosił mi kwiaty. Albo okazywał mi więcej czułości, nie tylko przed seksem. A mężczyźni nie słuchają, albo bardzo szybko zapominają, albo przyniosą w styczniu, a potem przez cały rok nie przyniosą tych kwiatów na przykład, albo jakiegoś nieoczekiwanego prezentu.
I to nie jest wtedy tak, że jest to przyczyną właśnie rozstania. Już tyle razy mówiłam, tyle razy wskazywałam, tyle
prosiłam.
Razy tak, wydaje mi się, że próbowałam popracować z własnej strony nad naszym związkiem i nic. Wciąż nie.
Ale to też jest wtedy jasny komunikat. Jeżeli ja w sposób jasny, klarowny, dojrzały komunikuję o swoich potrzebach i druga strona na to regularnie nie reaguje, to jest konkretny sygnał, że być może ta relacja nie ma sensu. I teraz im szybciej my to sprawdzimy, to a propos tego mówienia wprost od razu.
Przed ślubem na przykład.
Tak, tak. Te ustalenia przed ślubem są dosyć istotne. Nie po to już od dawien dawna zaplanowany był jeszcze jakiś okres narzeczeństwa, który właśnie takim okresem miał być, gdzie te pewne rzeczy zostaną dogadane i sprawdzone, zanim jakieś zobowiązanie formalne zapadnie.
Ale Adam, mówisz tutaj o bardzo ważnej rzeczy. rzeczy, bo ja naprawdę no, często spotykam się z takimi zawiedzionymi kobietami, które kochają tych swoich mężczyzn, natomiast są coraz bardziej smutne, coraz bardziej
bezsilne,
w takiej beznadziei, ile mogę mu mówić. A ty powiedziałeś coś bardzo ważnego, że wtedy warto sobie zadać pytanie, jeśli te moje potrzeby nie są spełniane, mimo że artykułuję bardzo wyraźnie, o co mi chodzi, że to być może nie ma sensu. Co się dzieje z tymi mężczyznami, o których mówimy, którzy nie słyszą tego, co mówią ich kobiety?
Nie
co
chcą?
To jest? No właśnie.
Znaczy, ja myślę sobie, że tu zawsze są te dwie strony. Znaczy, jest część mężczyzn, która naprawdę ma bardzo mały kontakt ze sobą, ze swoimi uczuciami, jakby też dlatego trudno im rozpoznać potrzeby emocjonalne partnerki. I naprawdę nie wiedzą, o co jej chodzi, w tym sensie, że to przytulanie, ta czułość, te rozmowy o naszych uczuciach, o naszych sprawach wewnętrznych są zupełnie
dla nich nieważne?
Obce. To jest jakaś terra incognita i właściwie strach tam wchodzić, bo nigdy nikt z nimi nie rozmawiał. No, pamiętajmy, że mężczyźni, którzy teraz się powiedzmy rozwodzą, to jeszcze są mężczyźni wychowywani w pokoleniach, gdzie nikt z chłopakami nie rozmawiał o emocjach, nikt nie pytał, czego potrzebują. Oni mieli po prostu robić swoje, trochę się poprzepychać, a później zdobywać świat. I teraz jak ktoś w dorosłym życiu pyta go po, nie wiem, 20-30 latach po raz pierwszy, co ty tam czujesz i czy ty jesteś w stanie się o mnie troszczyć, mnie głaskać, tak, czy rozmawiać o pewnych rzeczach, to nie wie. Naprawdę nie wie. I często zdarza mi się pracować z mężczyznami, którzy są bardzo poodcinani i naprawdę nie wiedzą, o co tym partnerkom chodzi.
Bo mówią co? Przynoszę pieniądze do domu, nie zdradzam, jestem
tak,
na każde zawołanie.
Wymogi starego modelu męskości są spełnione, a tu się okazuje, że współcześnie kobiety mają inne też oczekiwania wobec mężczyzn. Tak samo jak mężczyźni mają inne oczekiwania wobec kobiet. To jest inny temat, że tych oczekiwań jest bardzo dużo a jedna i druga strona nie jest gotowa temu wszystkiemu sprostać. Ale myślę sobie jeszcze a propos tych potrzeb, też często jest tak, i to u kobiet i u mężczyzn, że to są osoby, których właśnie nikt nigdy o te potrzeby nie pytał i rodzice na przykład widząc jakieś emocje u swoich dzieci, robili coś, co im się wydaje, że jest dobre.
I to
nie trafia w potrzeby dziecka. I to dziecko jest cały czas niezaspokojone, bo ono na przykład jest smutne, bo ma mało czasu z rodzicami, a ci rodzice na ten smutek przynoszą prezenty. I to dziecko jest coraz bardziej smutne i coraz bardziej sfrustrowane, coraz bardziej wściekłe na tych rodziców. Oni na nie patrzą w ogóle, co to za małe nieporozumienie. To chodzi, jest takie roszczeniowe i ciągle niezadowolone, a to po prostu nie trafia w te potrzeby. I takie osoby często w dorosłym życiu mają takie poczucie, że ich potrzeby właśnie nie zostaną zrozumiane, same ich nie rozumieją i cały czas czują ten głód emocjonalny, cały czas czują niezadowolenie, które jest bardzo często manifestowane przez pretensje, przez kiepskie nastroje, drażliwość, takie niezadowolenie. Tak wielu mężczyzn mówi, że ta moja żona to taka malkontentka, jakby co bym nie zrobił, to będzie źle.
Tak, ciągle ma focha.
Ciągle ma focha i teraz jakby ta pętla po prostu nie działa, bo jedna strona nie do końca jest w stanie wyrazić swoje potrzeby i powiedzieć, słuchaj, jakby ja od ciebie chcę tego i tego i co ty na to, a druga strona po prostu też nie jest gotowa tego słuchać, bo tego w ogóle nie rozumie, w związku z tym jakby te fochy tylko się nakręcają i każdy jest coraz bardziej sfrustrowany, a nikt nigdy nie nazwał tych swoich potrzeb, które za tym stoją. Często też takie pary kłócą się o te przysłowiowe kubki, skarpetki czy nieprzynoszone kwiaty, ale to nigdy nie chodzi o te kubki, skarpetki i kwiaty, bo to w ogóle, za przeproszeniem, nikt normalny się o to nie kłóci.
A o co chodzi?
Za tym zawsze stoją jakieś potrzeby emocjonalne, tak samo jak w kłótniach o pieniądze, tak? Często chodzi o władzę, o zaangażowanie, o jakiś właśnie element troski, więc też ja w swojej pracy często skłaniam ludzi do tego, żeby oni zeszli trochę piętro niżej w tym konflikcie i zobaczyli, o co oni się tak naprawdę kłócą. I jeżeli mówią, że ja zmywałem 4 razy w tym tygodniu, a ty tylko 2, w związku z tym masz natychmiast zmywać, bo jak nie, to coś tam. no to właściwie o co chodzi? Po co ma być ta równość? Co oznacza to zmywanie?
I jaka tam jest niezaspokojona głębiej potrzeba?
Wpadają w licytacje winy i rozczarowań.
A
wzajemnych.
Bardzo często chodzi o to, że nie czuję, żebyś mnie wystarczająco mocno kochał, żebym była dla ciebie ważna, żebyś okazywał mi zainteresowanie i uwagę.
I zaczyna się od niepozmywanych naczyń, a kończy się na rozpamiętywaniu jakichś błędów sprzed lat. Szczególnie w starszych związkach. Bardzo wiele par, w tej chwili 60+, decyduje się na rozwód z różnych przyczyn, w tym również zdrady. No, natomiast obok tego wszystkiego wciąż obecne jest bardzo duże pokłady wzajemnego żalu, niewyjaśnionych sytuacji, takich pretensji, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, nigdy strony sobie o tym nie powiedziały. No i w pewnym momencie jest już bardzo
za późno.
To są takie związki, które też bazują na takich schematach, bardzo negatywnych schematach relacyjnych, które taki badacz Gottman chyba nazwał 4 jeźdźcami apokalipsy. I to jest krytyka wzajemna, ciągła jakby atakowanie, jakiś rodzaj pogardy, który się ma jakby z czasem wobec tej drugiej osoby. Taka postawa defensywna, nie przyjmująca komunikatów drugiej strony, gdzie ludzie bardziej dbają o to, żeby odbić piłeczkę. No i zamykanie się w milczeniu. Różnego rodzaju fochy i
nie
mówienie w ogóle o tym, co we mnie gra, jak ja rozumiem tą sytuację. I takie pary potrafią
latami
przez lata w tym schemacie żyć. Też teraz mamy czasy, gdzie rozwody są bardziej akceptowane społecznie, ale jeszcze ze 30 lat temu, kiedy ich było 3 razy mniej statystycznie, gdzie trochę inne zasady były, nie można było tego przerwać i to ta relacja na takiej zasadzie mogła trwać kilkadziesiąt lat i teraz na przykład właśnie już na emeryturze, kiedy dzieci już wszystkie mają swoje rodziny pozakładane, ludzie mówią, że jakby nie chcą kończyć życia w takiej toksycznej relacji.
I wychodzą z niej.
Szantaże emocjonalne latami powtarzane, ja się w końcu z tobą rozwiodę. I w pewnym momencie przychodzi taka świadomość, tak, ja już jestem gotowa, ja tak rzeczywiście chcę się rozwieść. Ostatnie dni, być może lata mojego życia chcę spędzić tak, żeby być szczęśliwą, żeby normalnie funkcjonować. I też myślę, że tutaj syndrom pustego gniazda, że być może te starsze związki dość mocno w obie strony koncentrowały się na wychowaniu dzieci.
I to
z tego czerpały
jedyne spoiwo
dokładnie
często.
Tak. I z chwilą, kiedy tego spoiwa zabraknie, okazuje się, że są obcymi dla siebie ludźmi.
Ania pisze, prezenty to mit. Dużo ważniejsze jest dobre słowo, które jest w stanie zdziałać cuda. Złe słowo rani i zostawia blizny. Trudno potem otrzepać się i udawać, że jest wszystko w porządku. Nie jest, pisze Ania.
Spotkałam się również dość często z takim troszeczkę syndromem złotej klatki. To w dużym stopniu w mojej ocenie trąca troszeczkę przemocą ekonomiczną. Ja zarabiam, mam prawo do tego, żeby kontrolować ciebie. Ja zarabiam, to mam prawo wiedzieć, gdzie jeździsz. Ja zarabiam, mam prawo wiedzieć, ile wydajesz i dlaczego tak dużo.
Nawet nie trąca, to jest sama esencja przemocy ekonomicznej. Dokładnie.
Zamiast przepraszam, przyniosę prezent, najczęściej bardzo drogi. Dlaczego ma znowu focha, dlaczego jest nieszczęśliwa? Przecież ja przyniosłem prezent. Nie rozumieją kompletnie, no to rzeczywiście to już jest kolejny pewnie temat do naszych rozmów, że jest to, kiedyś te osoby chcą się uwolnić. Jeżeli będą, no to jest bardzo długa droga i bardzo ciężka droga wyciągnięcia osoby z przemocy psychicznej, natomiast no zawsze warta podjęcia.
Ewa pisze, zdrada to rozerwane serce. Były i są rodziny, tradycje. Czasy są ciekawe i trudne. Brakuje prawdziwych dżentelmenów i prawdziwych dam. Chociaż tacy są, jak wiosenne kwiecie. Spokojnej nocy życzy nam Ewa. Pozdrawiamy pani Ewo. Rozmawiamy dziś, proszę państwa, o przyczynach rozstań, które na potęgę tutaj nam rosną przez ostatnie lata. Jak na rozstania patrzą kobiety, jak mężczyźni. Zawsze tam jest bardzo dużo cierpienia, myślę, i po jednej i po drugiej stronie. Ja mam też takie wrażenie z mojej własnej praktyki i obserwacji, że mężczyźni jakby budzą się w pewnym momencie, kiedy już kobieta właściwie mówi, spalone są mosty, ja już nie mam żadnej nadziei, nie ma już nic przed nami. Tyle razy prosiłam, tyle razy się dobijałam, mówiłam. I wtedy chcą nadrobić ten stracony czas. Często jest już za późno. Takie mam wrażenie, że cierpienie, jak powiedziałam, jest po jednej i po drugiej stronie, ale determinacja u kobiet, żeby sięgnąć po szczęśliwe życie, często większa. Zresztą badania pokazują, że mężczyźni w niezbyt udanych związkach są mniej nieszczęśliwi niż kobiety w tych nieudanych związkach.
I łatwiej ich uszczęśliwić na chwilę. I to im tak naprawdę czasami
mężczyzn
wystarcza. Tak, mężczyzn. Jeżeli myślę, że będziemy za chwilę kończyć, ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć o czymś, myślę, trochę żartobliwie, że amerykańscy naukowcy badają geny na przeróżne dolegliwości, czy też no, dolegliwości społecznej, przede wszystkim na zdradę. Okazało się, że jest coś takiego jak gen zdrady i panowie, którzy tę skłonność wykazywali, okazało się, że przy podaniu oksytocyny, czyli hormonu przywiązania emocji, miłości, dużo mniej byli skłonni do zdradzania. Zatem miejmy nadzieję, że będzie w końcu lekarstwo, może znajdą rzeczywiście pigułkę szczęścia wielu, wielu par i do tych zdrad może nie będzie dochodzić.
No tak, bo zdrada jest takim czynnikiem jednak ciągle jednym z głównych przyczyn rozpadu związków, obok może niezgodności, jak to się mówi, charakterów, niedoboru seksualnego i alkoholu, nadużywania alkoholu przez jedną ze stron.
I nie zapominajmy o wspomnianej przemocy, która jednak jest na bardzo dużą skalę rozpowszechniona wciąż niestety i pod tym płaszczykiem niedopasowania charakterów. Tak. Bardzo często kryje się po prostu jakiś rodzaj przemocy, który na przykład nie jest łatwy do udowodnienia. Przemoc w rodzinie jest czymś, czego w sądzie wcale niełatwo wykazać.
I nie ma znikąd pomocy, nie ma żadnego mechanizmu, który mógłby wyciągnąć te kobiety nawet z dziećmi z takiego związku przy jednoczesnym zapewnieniu im naprawdę z każdej strony pomocy i wsparcia. I mimo tego, że kobiety są świadome, z jakich związków wychodzą, nie występują o winę. Właśnie z tego powodu, że nie można tego dobrze udowodnić.
A procesy są długotrwałe, niezwykle
wymagające,
stresujące.
Materiału dowodowego. Tutaj słowo przeciwko słowu.
No powoli rzeczywiście będziemy kończyć. Tutaj moglibyśmy rozwijać wiele wątków związanych z przyczynami rozstań, z przyczynami rozwodów, ale myślę, że warto, zanim zdecydujemy się na życie z kimś, na związanie się z kimś, no właśnie, poznać go dobrze, po pierwsze, a po drugie rozmawiać, ale może to jest takie moje wołanie na puszczy.
Mam nadzieję, że nie. Wzorce relacji się zmieniają. Ludzie jednak bardziej rozmawiają i dają sobie czas na to, żeby się poznać. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy a propos tego takich przemian, które się dzieją w tej chwili, bo mamy te statystyki, że ilość rozwodów jest coraz większa, w szalejącym tempie wzrasta. Ale nadchodzi pokolenie I, jak to mówią socjolodzy, czyli ci urodzeni po 94, którzy teraz zaczynają powoli wchodzić w związki małżeńskie czy stabilne partnerskie. I z kolei to pokolenie ma taki pomysł, tak z badań wychodzi, żeby żenić się, wychodzić za mąż, wchodzić w związek małżeński trochę później, koło 30.
Tak, to już się dzieje zresztą.
Wychodząc z takiego założenia, że oni chcą najpierw trochę się wyszumieć, a później poznać tego partnera. I oczywiście stare pokolenie mówi, że to jest przeciąganie dzieciństwa, że to jest nieodpowiedzialność, że to za późno, że później nie będzie czasu na dzieci i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że umówmy się, w wieku 20 lat nawet nasz mózg nie jest dojrzały biologicznie, nasza osobowość jeszcze jest bardzo często niestabilna, charakter nieuformowany, nie ma pomysłu na życie często. W związku z tym jakby te małżeństwa zawierane w tym wieku są dużo bardziej ryzykowne z tego powodu.
Dlatego drugie małżeństwo mają szansę wtedy być udanymi.
Więc to może być ciekawa obserwacja za kilka lat, kiedy będzie ta rzekoma fala rozwodów tego pokolenia. Czy nie okaże się, że te związki zawierane koło trzydziestki są dużo bardziej dojrzałe i stabilne, dlatego że ludzie łączą się wtedy wiedząc już, czego chcą, mając też kompetencje do tego, żeby poznawać drugą osobę.
Myślę, że my jeszcze się w tym składzie, mam taką ogromną nadzieję, nie raz spotkamy w studiu, bo na przykład bardzo ciekawym tematem jest, jak bardzo zmieniają się kochający się ludzie, którzy się rozstają, na przykład potem, kiedy mają opiekę nad dziećmi, taką naprzemienną, jak walczą ciągle ze sobą kosztem dzieci często, grając z tymi dziećmi. Tak. To są okropne historie,
tego
słuchajcie.
Nie poruszyliśmy, ale dramat dzieci jest największy w tym.
Dokładnie,
wszystkim.
Ale to jest na zupełnie już inną audycję, obiecuję Państwu, że ciąg dalszy nastąpi. Moimi gośćmi dzisiaj byli Dorota Wolenszleger-Gałuszka, mediatorka, założycielka Kobieta i Rozwód Gdański, Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
Dziękuję.
Za czas niedługi w tym studiu. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. Kłaniamy się. Dobrej nocy.
Dobranoc.